poza protokołem.
Dzień dobry, w niedzielny popołudnie. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Na dzisiejsze spotkanie poza protokołem zaprosiłem poznańskiego dziennikarza, pisarza, wielokrotnie nagradzanego, także między innymi nagrodą główną Watergate za dziennikarstwo śledcze. To nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i tak jak powiedziałem, wiele, wiele innych nagród. Jest dzisiaj z nami Krzysztof Kaźmierczak. Witaj serdecznie. Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska, Telekurier, Telewizja Polska. Sporo tego się zebrało przez te wszystkie lata twojej działalności.
Witam Państwa.
Jesteś pewnie poznaniakiem i to nie od pierwszego pokolenia, bo to nazwisko twoje, moje, podobno jest najbardziej wielkopolskie z możliwych nazwisk. No może jeszcze Kaczmarek.
No tak, jestem poznaniakiem niewątpliwie, urodzony w Poznaniu, z rodziny poznaniaków, chociaż no jedna część rodziny, korzenie to są korzenie wielkopolskie, ale to już nie Poznań.
A twój fyrtel, taki osobisty?
No mój, ja jestem chłopakiem z Naramowic, można powiedzieć.
Ale to kiedyś to jeszcze no, ale... nie Poznań, to tak jak no, Piątkowo, no, jakieś właśnie. Podpoznańskie
no,
wsi.
Ale... No nie, przepraszam bardzo, ja byłem z Naramowic, z tej części, która była w granicach Poznania.
A, to zwracam honor.
Także no, taki fyrtel...
Pytam o to dzieciństwo, bo to zawsze gdzieś jest taki punkt wyjścia do rozważań o dalszych losach, o tym, co się w życiu robiło, jakich się wyborów dokonywało. No i to zapytam cię w takim razie, kim chciałeś być w dzieciństwie spędzanym, jak mówisz, w Naramowicach.
No, to było dzieciństwo związane z ogrodem. Mieszkaliśmy w takim domku przy budówce do domu moich dziadków. Znaczy, no z pewnością to dzieciństwo wpłynęło na moje życie. Tam mieszkałem do 12-13 roku życia, natomiast te pierwsze lata były decydujące, ponieważ śmierć mojego dziadka, on umarł, gdy miałem 3 latka, bardzo mną wstrząsnęła. Ja byłem bardzo, bardzo z nim związany. I zostały po nim książki, znaczy książki specyficzne. To były książki z serii Tygrysa.
Pamiętam.
Teraz już się one nie ukazują. To były takie książki o tematyce militarnej. I to były książki w tamtych czasach bardzo popularne i one były prenumerowane. Mój dziadek je prenumerował. I zwróciłem uwagę na to, że po jego śmierci też były jeszcze, bo numerata widać była wykupiona, przychodziły te książki i mnie one bardzo zainteresowały jako no właśnie trzylatka, bo tam były jakieś czołgi, jakieś samoloty, okręty. Nie potrafiłem czytać, ale no raz, że to wiązało się z dziadkiem, a dwa, że no przykuwało moją uwagę i prosiłem rodziców, moją mamę, żeby nauczyła mnie czytać. 100 z tych książek, bo dziadek miał ich bardzo wiele, on mnie zmotywował do tego, że moja mama, która była no prostą kobietą, ledwo, która no nie skończyła nawet pełnej szkoły podstawowej, która ledwo potrafiła czytać, nauczyła mnie czytać. Ja w wieku 4, niecałych 5 lat już potrafiłem czytać. Myślę, że to jest coś, co no generalnie wpłynęło na moje życie. Ja wtedy odczułem taki głód książek, przeczytałem te Tygrysy, wszystko co popadło. No i generalnie to mi otworzyło jakoś, nie wiem, horyzonty, bo raczej pochodziłem z prostej rodziny. No pierwsze, co chciałem być, to chciałem być wywrotkarzem. O, nie wiem, czy ktoś zrozumie, w czym rzecz. Mianowicie mój ojciec był zawodowym kierowcą. Jeździł samochodem wywrotką, która miała taka część podnoszoną właśnie i ja oczywiście zapatrzony w mojego ojca też chciałem być wywrotkarzem, także no, miałem dosyć dziwne marzenie.
Wywrotkarzem natomiast... nie byłeś, ale zostałeś wywrotowcem, jeżeli mielibyśmy trochę te słowa
parafrazować. Niektórzy żartują, wspominając o tym. To było jakieś pierwsze marzenie, natomiast później oczywiście książki mi te horyzonty zaczęły otwierać już w innych kierunkach, także...
To co było po Tygrysach?
No po Tygrysach czytałem wszystko, co się dało. Ja zapisałem się, znaczy mogłem zapisać się do biblioteki publicznej, wtedy w Naramowicach jeszcze, przy gazowni. No, nie wiem, kto pamięta jeszcze, no, z poznaniaków no, starszych, czy mojego pokolenia, pamiętają, że w Naramowicach było takie wielka gazownia. I obok była mała filia Biblioteki Raczyńskich. I tam się zapisałem, musiałem mieć zgodę mojej mamy, bo jeszcze nie miałem wieku pozwalającego na zapisanie się do biblioteki. No i też czytałem w takim tempie, że musiałem zapisać moją mamę w pierwszej klasie podstawówki, żeby... Cóż, szkoda mi było jeździć tam co chwila po dwie książki, bo chyba tyle można było.
Limit, tak, tak żeby zwiększyć sobie...
Mhm. Tak, także moja mama pierwszy raz w życiu zapisała się do biblioteki, no po to, żebym ja mógł na nią upożyczać książki. Czytałem wszystko, no literaturę bardzo tutaj interesowała mnie, jakaś historie związane z wojną, ale też literaturę już tam inną. No, wstrząsnęła mną książka, teraz wstyd się przyznać, taka, nie pamiętam autora, ale to była taka socjalistyczna literatura sowiecka, opowieść o prawdziwym człowieku. To była jakaś historia pilota, który został zestrzelony, następnie przez Syberię, przez jakieś tajgi, bezdroża, czołgał się, bo był ranny w nogi i miał straszne przejścia. Oczywiście skończyło się to w duchu propagandy. Ja wtedy nie wiedziałem oczywiście, natomiast no, to była taka propaganda, że on potem nie dojrze, ocalał, przeszedł przez te bezdroża, żywiąc się tam nie wiadomo czym, ale jeszcze wsiadł do samolotu i mimo, że bez nóg, to jeszcze zestrzeliwał Niemców. Także taka to była no, propaganda, natomiast dla mnie to było coś no, bardzo poruszające i moją wyobraźnię i też no, to zapamiętałem z takich książek spoza puli właśnie no, tej literatury, prawda, dla młodzieży, prawda. Mhm. Oczywiście czytałem, co młodzi ludzie czytali, polską literaturę i zagraniczne, no różne książki, ale to właśnie to, że się potem nudziłem w szkole, no bo potrafiłem czytać, poszedłem rok wcześniej do szkoły, skłaniałem się w kierunku książek właśnie, to był mój świat, który mnie bardzo pochłania.
Zastanawiam się nad tym, te pytania nie są bez powodu, no bo to zawsze na końcu jest ta stacja docelowa, kiedy pomyślałeś sobie, że zostaniesz dziennikarzem. Jeden z moich znajomych właśnie z tych lat 80. mówi, że tak naprawdę dopiero katastrofa w Czarnobylu to był taki moment, kiedy on powiedział sobie, o nie, ja muszę pierwszy wiedzieć i to ja będę informacje dystrybuował, a nie będę odbierał je bezwiednie.
Oj, to ja trochę starszy jestem, bo katastrofa w Czarnobylu to był już czas mojej szkoły średniej, także to już było późniejsze. Znaczy pierwsza myśl o tym, że dziennikarstwo to jest, no wiązała się z nawiązaniem kontaktów, wejściem w działalność niezależną, drugi obieg, w organizację no, podziemną, teraz tak można mówić, wtedy to były nielegalne organizacje. Mój przyjaciel ze szkoły podstawowej wciągnął mnie do Konfederacji Młodej Polski Rokosz. To było w czasie stanu wojennego. No i wtedy najpierw pomagałem drukować gazetę Pokolenie Walczące, które było takim periodykiem tutaj naszym młodzieżowym. Byłem na początku drukarzem. Pomagałem przy drukowaniu, potem zacząłem pomagać przy przygotowaniu, przy składzie. Nie wiem, czy już nie pamiętam, czy zainspirował mnie kolega, czy coś. Powiedział, żebym coś napisał. Aha, zacząłem wcześniej pisać wiersze. O, to miałem ten etap wcześniejszy, to gdzieś mogła być, nie wiem, piąta, szósta klasa, gdy zacząłem pisać wiersze o różnej tematyce na początku, no takie właśnie jakieś tam no, życiowe różne przeżycia. Stan wojenny spowodował, że zacząłem pisać pierwsze wiersze no, związane z tą rzeczywistością o jakimś charakterze politycznym, patriotycznym. Oczywiście to były wiersze, te różne pierwsze, to było no wiadomo o miłości, o różnych przeżyciach, prawda? Miało się to z tym, natomiast potem one się ukierunkowały i chyba pierwsze, co opublikowałem, to były właśnie wiersze w podziemiu. Natomiast no potem właśnie ten kolega mnie zainspirował, czy może, już nie pamiętam co to był, jaki to był mój pierwszy tekst właśnie do tego pisma podziemnego, ale wydaje mi się o jakimś takim charakterze politycznym, jakieś, nie wiem, chyba to była jakaś krytyka jakiś, nie wiem, marksistowskiego czy tam leninowskiego podejścia w jakiejś sprawie, już nie pamiętam szczegółów, natomiast
gruba
wtedy
sprawa.
Napisałem pierwszy chyba jakiś tam taki tekst, drugi, spotkały się zainteresowanie i wtedy sobie pomyślałem, że to jest to, co mi się podoba i chyba wtedy pierwszy raz pomyślałem, że dziennikarstwo, tak, z pewnością, że dziennikarstwo to jest to, co chciałbym robić i właściwie później już dalej szkoła średnia, chociaż była na daleka od tych kierunków, bo wybrałem na złość rodzicom szkołę kolejową, poszedłem do technikum kolejowego, ponieważ nie pozwolili mi pójść do liceum plastycznego, bo taką no, drugim moim kierunkiem jakiejś moich zainteresowań, jakiejś mojej pasji było właśnie rysowanie, malowanie. pod koniec podstawówki, no bardzo chciałem iść do liceum plastycznego.
To miałeś potężny rozdziew. Tu liceum plastyczne, tu technikum kolejowe.
No właśnie, no rodzice nie pozwolili mi, ponieważ byłem alergikiem i lekarze odradzali, mówili, że farby, no tutaj jakbym w tym kierunku poszedł się rozwijał, to farby, chemikalia, że to może pogorszyć moje problemy zdrowotne, bo generalnie byłem chorowitym też dzieckiem, to już sam nie chcę wchodzić w takie kwestie, no i rodzice mi stanowczo powiedzieli, że się nie zgadzają, mogę iść do jakiejkolwiek innej szkoły. Ja wtedy na złość powiedziałem, że pójdę do najbliższej szkoły średniej, jaka jest i obliczyłem, ja mieszkałem w centrum tutaj Poznania, obliczyłem idąc tip-topami, odmierzałem tip-topami to, że najbliższą szkołą okazało się, troszkę byłem tym przerażony, technikum kolejowe, ponieważ nic z koleją ani techniką nie miałem wspólnego, byłem raczej humanistą, ale no, złość młodego człowieka widać...
To potworna siła, silna, to jest duża siła. Tak.
Silna, że właśnie poszedłem do tej szkoły, brakowało chyba 50 metrów czy 100, to wybrałbym się do liceum, chyba wtedy dwunastki. No w każdym razie wybrałem się do technikum kolejowego, no i tam właśnie będąc kolejarzem, chodząc w mundurze, zresztą wykorzystując to też do naszej działalności tej właśnie nielegalnej, podziemnej. Już myślałem konkretnie, żeby być dziennikarzem, no i troszkę miałem z tym kłopot, ponieważ no szkoła średnia o charakterze technicznym no miała program, teraz chyba coś takiego nie występuje, ale wtedy programy tych przedmiotów humanistycznych, języka polskiego, historii były ograniczone, były po prostu zawężone, no i potem miałem potencjalny problem z dostaniem się na studia.
Już widzę tę komisję, która patrzy i mówi, pan po technikum kolejowym, tak, tutaj
no,
puka.
Byli bardzo, bardzo zdziwieni. Ja poszedłem na socjologię, ponieważ to już wiedziałem, że socjologia, znaczy w moim mniemaniu, najlepiej przygotowuje do dziennikarstwa. Zresztą ona w Polsce na socjologii była specjalizacja dziennikarska do 68 roku. I w 1968 roku ze względu na to, że wielu właśnie studentów socjologii angażowało się w tamte wydarzenia polityczne, wówczas zmieniono zasady na studiach i dziennikarstwo dołączono do nauk politycznych.
Tych bardziej prawilnych w tamtym
tak,
czasie.
Tak, tak. I obecnie, no, żeby to było pod jakąś większą kontrolą i to chyba no, do dzisiaj jest połączone nauki polityczne i dziennikarstwo. Chociaż ja uważam, że powinno to być jak najdalej od siebie położone, ponieważ no problemem dziennikarstwa i myślę, że to może z tego też wynikać polskiego dziennikarstwa jest to, że ono jest po prostu mocno upolitycznione. Ale nie chcę w to wchodzić, bo ja zaczynałem od dziennikarstwa politycznego, prawda, no podziemnego, antykomunistycznego. Ta organizacja, w której byłem, ona była jednoznacznie no taka właśnie niepodległościowa i
Krótko zatem zapytam jeszcze w tej części audycji, czy ten gniew młodzieńczy potężny, o którym ty mówisz, jakoś skutkował konsekwencjami dla ciebie, czy przeszedłeś te czasy podziemia bez jakichś konsekwencji?
Znaczy, ja byłem też zawsze bardzo, nie powiedziałbym ostrożny, ale byłem po prostu zawsze bardzo przewidujący. Starałem się, no może... Chyba nie do przesady, ale asekurować zawsze przy tych różnych działaniach podziemnych. No w tamte nasze młodzieżowe podziemie ono było, no wiadomo, wielu z nas się znała, prawda, ze szkół, z jakichś różnych innych, nie wiem, z duszpasterstw, prawda, znaliśmy się gdzieś tam prywatnie i wielu z nas nie stosowała się do zasad konspiracji, czyli używania pseudonimów, prawda, nie podawania adresów, jakichś różnych szczegółowych rzeczy. Natomiast ja byłem no zwykle bardzo stanowczy. Jak przeczytałem sobie poradnik młodego konspiratora...
To wkułeś ja na pamięć pewnie.
Może nie na pamięć, ale ja się do tego stosowałem. Gdy przychodziłem na spotkanie gdzieś tam, bo umawialiśmy się gdzieś tam na druk, pamiętam, gdzieś przy kinie Muza było jakieś miejsce, gdzie drukowaliśmy. Tak tam przyszedłem i były osoby, które mnie nie znały. Ja żadnej się nie przedstawiłem swoim imieniem, nie podałem żadnych personaliów, tylko pseudonim. I gdy doszło do wpadki naszej organizacji, ona została rozpracowana przy użyciu tajnych współpracowników, w tym jednego no, takiego, który bardzo szczególne działania podjął, żeby pomóc nas rozpracować. I gdy moi koledzy, koleżanki wpadli, no to ja nie zostałem aresztowany, chociaż liczyłem, przeżyłem wiele dni takich, że czekałem tu rano, nie mogąc spać, że tej 6 rano przyjdą po mnie. Ale mimo tego, że SB przejęła moje, nawet rękopisy moich artykułów i wierszy i tak dalej, to nikt z tych, którzy siedzieli, to albo Większość nie znała moich personaliów, nawet mnie opisywała, przedstawiali, jak tam wygląda, że wysoki właśnie, mam jakieś szczegóły różne mojej fizjonomii podawano. Ktoś, niektórzy nawet mówili, że Krzysztof, natomiast ci, którzy mnie znali, żadna z tych osób mnie nie wsypała. W tym czasie cały czas właściwie na własną rękę sam przygotowałem jeszcze jeden numer tego naszego pisma podziemnego, ponieważ uznałem, że w ten sposób SB zmylimy, znaczy uda się zmylić, że aresztowali niewłaściwe osoby, że organizacja cały czas działa, prawda? Właściwie przygotowałem sam cały numer pisma, także generalnie nie trafiłem, nie zostałem aresztowany, ale no to mi generalnie zostało i stosowałem się do takich różnych zasad też później. I myślę, że też było to przydatne potem w dziennikarstwie śledczym, ale to już...
To jest temat pewnie na drugą część naszej audycji. Ten fragment chciałbym zakończyć utworem, który wybrałeś. To jest utwór Jacka Wójcickiego, Miejcie nadzieję. Ja pamiętam, że to jest fragment filmu Ostatni dzwonek. To był film już nakręcony w wolnej Polsce, ale opowiadający właśnie o licealistach, którzy sprzeciwiali się systemowi komunistycznemu.
No tak, no jest to piosenka, która zarówno jej tekst, jak i też ten film odnoszący się do takich przeżyć spowodował, że gdzieś mi to utkwiło i ma ona dla mnie szczególne znaczenie. No szczególnie ten tekst Asnyka, który no myślę, że jest ponadczasowy, jest może troszkę takim trudnym językiem do obecnych czasów napisany, natomiast mówi to, co jest ważne. Mówi o tych wartościach, które no, są ponadczasowe i myślę, że jakieś odgrywają ciągle w moim życiu rolę.
To posłuchajmy Jacek Wójcicki śpiewający Adam Asnyka.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroje, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroje, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
Poza protokołem.
Przypomnę, gościem dzisiejszego Poza protokołem jest poznański dziennikarz Krzysztof Kaźmierczak, z którym przed przerwą rozmawialiśmy o tym, jak się droga do dziennikarstwa jego kształtowała, twoja droga. No a teraz zapytam o pierwszą pracę już w Wolnej Polsce. Jaka to była redakcja?
Pierwsza redakcja taka nadziemna, to był Obserwator Wielkopolski. Gazeta, która była w podziemiu wcześniej, w latach 80., ale ona wraz, znaczy po wyborach tych półwolnych 89 roku zaczęła się ukazywać normalnie. I ja tam aspirowałem, co ciekawe, nie jako dziennikarz jeszcze, tylko jako fotoreporter. Nie wspominałem moją taką pasją, którą też nabyłem w czasie szkoły średniej, ale też już najbardziej na studiach, była fotografia. Ja robiłem zdjęcia, sam wywoływałem, przygotowywałem i też no, takie reportaże fotograficzne to było też moje marzenie. I wtedy takich młodych adeptów dziennikarstwa było bardzo dużo i tutaj od znajomych dowiedziałem się, że w Obserwatorze Wielkopolskim tam szukają, to okazało się, że już dla dziennikarzy nie ma miejsca. Ale dla fotoreportera było miejsce jeszcze takiego współpracownika, freelancera bardziej, natomiast no i rozpocząłem taką pracę, no i generalnie z zadowoleniem dla mnie, ale też doceniano to, co robiłem jako fotoreporter, bo gdy później już Obserwator no niezbyt sobie radził w tych warunkach komercyjnych, ta gazeta no chyliła się ku no nie upadkowi, tylko no sprzedaż miała słabą, to dziennikarze stamtąd część poprzechodziło do innych gazet i między innymi Wojtek Dolata, już świętej pamięci, który był w Obserwatorze Wielkopolskim, a przeszedł do Gazety Poznańskiej, która wówczas no, starała się pozbyć takiego odium pokomunistycznego, prawda, bo była to gazeta, która miała PZPR, prawda, w logotypie i ona była robiona przez ludzi, no trafili tam ludzie, którzy wcześniej działali w podziemiu, niezależni, próbowali zmienić tą gazetę. Sukcesami. Zresztą Wojtek Dolata zaproponował mi, Krzysztof, może byś tutaj porobił zdjęcie. Ja tam poszedłem, pokazano mi ciemnię fotograficzną i ta ciemnia fotograficzna wyglądała tak jak toaleta publiczna w czasach PRL-u. Powiedział, przepraszam, że tak mówię, nie będę nikogo obrażał z tamtych fotoreporterów, natomiast no naprawdę wyglądało to, no kompletnie nie mieściło się to w moich no, granicach jakiejś akceptacji, ponieważ odczynniki chemiczne, wszystko się walało, wszystko było brudno, no generalnie nie pasowały mi te warunki. Powiedziałem, Wojtek, może bym spróbował pisać, bo to mnie interesuje. No i tam zacząłem pisać, tam napisałem swój pierwszy reportaż, pierwsze teksty z wielkimi bólami pod okiem właśnie Wojtka, który był wtedy został moim mentorem, który wdrożył mnie do takiego dziennikarstwa ja już no, prawdziwego. Także to była Gazeta Poznańska właśnie. Mm-hmm. To był rok 90, schyłek, gdy rozpocząłem tam jako współpracownik pisać i to były takie moje początki takiego już prawdziwego dziennikarstwa.
W Gazecie Poznańskiej poznałeś Jarosława Ziętarę, bo to nazwisko oczywiście musi paść w naszej opowieści o twoim życiu.
Tak, no to już było po jakimś czasie. Ja byłem z takiego pierwszego pokolenia tych młodych dziennikarzy, którzy trafili do Gazety Poznańskiej. Jarek był, można powiedzieć, z drugiego naboru. Gdy Gazeta Poznańska już poradziła sobie z taką zmianą całej koncepcji swojej pracy, ale szukała właśnie dalszych, dobrych, młodych dziennikarzy. Jarek Ziętara był jednym z takich, którzy do niej trafili. To już był 92 rok. Ja go poznałem tak naprawdę no, dopiero wiosną 1992 roku, bo on był już wcześniej, pracował od początku, natomiast on wtedy kończył ostatni rok studiów i generalnie miał zgodę na to, że tak no, pisywał na początku od czasu do czasu, dopiero gdy przygotował pracę magisterską, obronił się, zaczął w pełnym wymiarze pracować jako dziennikarz, no i wtedy go poznałem, no, właściwie to było kilka miesięcy już ostatnich jego życia.
To jest ważny moment, bo on tak naprawdę wpłynął na kolejne 30 lat twojego życia, bo będę się upierał przy tym, że to jest jakaś misja, która towarzyszy ci od tego momentu i w dużej mierze wypełnia też twoje życie dalsze.
No tak jest. No nie będę temu zaprzeczał, że wpłynęło to na moje życie z pewnością, że jest to też no, jakaś rzecz, która też jest jakimś może moim przekleństwem życiowym. Przepraszam, że tak mówię. Jest to sprawa dla mnie bezwzględnie bardzo ważna, priorytetowa, natomiast no, wpłynęła ona na różne sfery mojego życia i myślę też, że w jakimś stopniu też mnie ograniczała też dziennikarsko, ponieważ ja czasami no, kierowałem się właśnie dobrem tej sprawy, dziętary i może zrezygnowałem czasem z różnego rodzaju aktywności, różnego rodzaju tematyki. Natomiast
stawiałeś się ponad, jak rozumiem, tak? Inne niekiedy sprawy, no, inne tematy, którym się zajmowałeś.
Tak się zdarzało niejednokrotnie, że na przykład, no nie wiem, w ostatniej mojej fazie, no to już przeskoczę wiele lat pracy w Głosie Wielkopolskim. To już było po tym, gdy udało się wywalczyć wszczęcie śledztwa pierwszego rzetelnego, tego śledztwa poprowadzonego w Krakowie. Wówczas kolejne lata były trudne dla mnie w Głosie. Nie chcę już wchodzić w szczegóły, to były czasy jeszcze poprzedniego wydawcy, poprzedniej ekipy, która była w Głosie. To naprawdę był dla mnie bardzo trudny życiowo czas i generalnie ja nie odchodziłem długi czas z tego Głosu. Tylko i wyłącznie dlatego, bo mogłem do innych gazet, mogłem spokojnie zmienić miejsce pracy, ale nie odchodziłem, ponieważ wiedziałem, że mogę cały czas pomagać sprawie Ziętary po prostu. No i tutaj ta intuicja mnie nie myliła, ponieważ dzięki temu udało mi się jeszcze opublikować różnego rodzaju rzeczy związane z okolicznościami tej sprawy. No i może jakoś wspomóc tą sprawę na etapie jeszcze trwającego śledztwa, a potem rozpoczynającego się procesu. No generalnie to były dla mnie naprawdę, przeżywam to jako, mam w tym przeżycia traumatyczne, ale tym się wtedy kierowałem. Nie mówię tego po to, żeby po prostu jest to niewątpliwie tak było, gdyby ta sprawa nie była dla mnie ważna, to nie wiem, może teraz pracowałbym jako dziennikarz w Warszawie, ponieważ miałem taki już roczny epizod wcześniej po drodze. Tam spokojnie znalazłbym pracę satysfakcjonującą mnie i być może teraz byśmy tutaj nawet nie rozmawiali.
Myślę, że w jakiejś mierze stałeś się dziennikarzem śledczym takim rasowym. Właśnie też dzięki tej sprawie, bo musiałeś tak do tego tematu podchodzić. Zresztą wszystkie tematy, którymi się zajmowałeś później, wiele tematów właśnie ma taki rys śledztwa historycznego, ale też trochę takiego, które dotyka rzeczywistości. No a ta sprawa chyba była dla ciebie właśnie szczególnym, nie wiem, to też nie jest dobre słowo, poligonem, ale czymś, co na pewnym rysie twojego dziennikarstwa zaważyło.
No z pewnością tak, chociaż tutaj muszę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o takie śledcze, dziennikarskie podejście do sprawy Ziętary, to tutaj były dwa etapy. Pierwszy etap to był bezpośrednio po porwaniu Jarka Ziętary, gdy razem stworzyliśmy taką działającą ponad podziałami grupę śledczą dziennikarską. To był 92 rok, to była jesień. I gdy razem próbowaliśmy wtedy wyjaśniać, ustalić, co stało się z Jarkiem i prowadziliśmy takie wspólne, intensywne działania, to typowo o charakterze śledczym, to był taki epizod pierwszy. Później, bo ta sprawa Ziętary trwająca tyle lat miała po prostu różne przejścia i generalnie taka faza śledcza mocna, to nastąpiła dopiero po latach. W tym czasie, gdy staraliśmy się o podjęcie tego pierwszego rzetelnego śledztwa, to były lata 2007, 2008, aż do 2011, i potem już późniejsze. Także, ale ja takim dziennikarstwem zajmowałem się na przestrzeni czasu wielokrotnie. W samej Gazecie Poznańskiej podejmowałem tego typu tematy. Wtedy jeszcze mówienie o dziennikarstwie śledczym było bardzo niepopularne w Polsce. To dopiero, nie wiem, połowa lat 90., gdy zaczęto w ten sposób postrzegać i tak kierunkować, może jakaś taka specjalizacja powstała. Natomiast robiłem takie tematy i one często wiązały się z historią, ponieważ ona była jakąś też moją nie pasją, ale też jakimś zainteresowaniem. Na przykład w tych pierwszych latach 90. zajmowałem się taką organizacją paramilitarną PZPR, która została stworzona potajemnie po to, żeby bronić się przed Solidarnością w 81 roku. I ja właściwie jako pierwszy przedstawiłem zarówno okoliczności jej działania, jak i też całe funkcjonowanie oraz powiązania tych ludzi, które przeszły już na czasy współczesne po 89 roku.
Tak jak mówię, to się ze sobą zaplata często.
Także,
to może tak symbolicznie zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę tą informacją o tym, że tyle lat walki o pamięć Jarosława Ziętary, to przypomnę, pierwszy mord dziennikarza w III RP, nieosądzony, nierozliczony. Ta pamięć ma jednak swój konkretny wymiar, cel. Jest niedawno odsłonięta tablica na budynku, gdzie szklą się adepci dziennikarstwa. Jest także decyzja o pośmiertnym odznaczeniu Jarosława Ziętary Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ja uważam, że Jarek Ziętara powinien być wielokrotnie już wyróżniony, powinien być laureatem pośmiertnie nagród dziennikarskich i starałem się zarówno ja, jak i Komitet Społeczny imienia Ziętary jakoś w ten sposób Jarka docenić. Należał on niewątpliwie do prekursorów polskiego dziennikarstwa śledczego i co więcej, no, stracił to życie z tego powodu. I między innymi z tym się kierując wystąpiłem w końcu, no bo występowałem wcześniej też o jakieś właśnie docenienie Jarka, wystąpiłem też o odznaczenie go przez prezydenta. Został złożony formalny wniosek, a potem sprawą zajęła się pani Bogna Jankę, która pracowała w kancelarii prezydenta i ona, to właściwie jej zasługa, że udało się tutaj odpowiednio wyartykułować i przekonać, uzasadnić, że Jarosław Ziętara powinien zostać
odznaczony. Właściwie niemal w rocznicę porwania Jarosława Ziętary.
Tak, będzie 2 września, no niestety 1 września to jest dzień, w którym wszyscy skupieni są na rozpoczęciu roku i na obchodzeniu rocznicy wybuchu II wojny światowej, dlatego zostało to przesunięte.
Ale pamiętajmy, że wtedy także jest właśnie rocznica porwania Jarosława Ziętary, poznańskiego dziennikarza. Krzysztofie, drugi utwór, który wybrałeś na zakończenie, to są Rydwany ognia Wangelisa. To też jest jakaś historia z tym związana, czy po prostu to jest...
No, to by była długa historia.
To w dwóch zdaniach, naprawdę.
Raz, że sam film pokazuje właśnie to, że warto walczyć, prawda, i że można coś osiągnąć, a też druga z tym związana okoliczność jest taka, ja miałem wiele procesów jako dziennikarz w związku z moją pracą wytaczanych i gdy jechałem na rozstrzygnięcie jednego z takich poważnych procesów, których bardzo miałem obawy, usłyszałem w radiu tą piosenkę i ona mnie tak podniosła na duchu wtedy. I no wygrałem ten proces też. No i stąd odgrywa taką znaczącą dla mnie rolę. Niejednokrotnie słucham całej płyty, gdy piszę teksty także i książki.
To życzę ci, żeby cię podnosiła na duchu, inspirowała także w twórczości, no i także państwa, bo to piękny, bardzo, bardzo wielowątkowy utwór. Rydwany ognia Wangelisa. Posłuchajmy na zakończenie. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem poza protokołem był poznański dziennikarz Krzysztof Kaźmierczak.
Dziękuję bardzo. Miłej niedzieli państwu życzę. Thank you.
za protokołem.